Dawno już nie rozpoczynaliśmy kazania od podchwytliwego pytania, więc jeżeli wybaczycie, to dzisiaj spróbuję. Nie będzie to pytanie trudne, naprawdę wystarczy tylko chwila refleksji, żeby na nie właściwie odpowiedzieć, ale jeżeli pójdziecie za pierwszym instynktem, to możecie się pomylić. Pismo Święte. Nawet ci, którzy czytają je bardzo rzadko, będą wiedzieli, że składa się ono z dwóch części. Części, których nazywamy najczęściej Starym i Nowym Testamentem. Słowo testament akurat nie jest do końca szczęśliwe, bo tu nie chodzi o ostatnią wolę i testament, ale raczej o przymierze, więc czasami lepiej jest mówić stare i nowe przymierze. Księgi Starego Testamentu, bo to jest zbiór ksiąg, opowiadają historię przede wszystkim narodu izraelskiego. Od stworzenia świata przez wybranie Abrahama, całe dzieje tego narodu aż po czas, kiedy powrócili z niewoli babilońskiej, odbudowali najpierw świątynię, a później także mury Jerozolimy. Księgi Nowego Przymierza opowiadają historię życia Jezusa, Jego apostołów, pierwszego Kościoła. Historię, z którą my się najczęściej utożsamiamy. I powiem wam, że historie te z Księgi Starego Przymierza, gdybyśmy je powiedzieli o tym Żydom, byliby bardzo zdziwieni, że tak to nazywamy, bo dla nich to wcale nie jest Stare Przymierze, ale aktualne. To, co my nazywamy Starym Testamentem, to, co my nazywamy Starym Przymierzem, dla Żydów jest po prostu Pismem Świętym. I oni dzielą to na trzy części, na prawo, na proroków i na pisma. I oni zawsze, już w czasach Jezusa i cały czas później, traktowali to właśnie jako natchnione Słowo Boże. Gdybyśmy w czasach Jezusa, albo nawet po Jego zmartwychwstaniu, po Jego wniebowstąpieniu, byli gdzieś w Judei, byli gdzieś w Palestynie, powiedzmy, nie wiem, kilkanaście lat, po zmartwychwstaniu Jezusa i poszli do synagogi w sobotę, w sabat, kiedy tam wyciągnęliby święte pisma Żydów po to, żeby czytać z nich, żeby je objaśniać, żeby się modlić, możecie być pewni, że czytalibyśmy z ksiąg, które my nazywamy Starym Testamentem, z ksiąg Starego Przymierza. I gdybyśmy w tym samym czasie, te kilkanaście lat po zmartwychwstaniu Jezusa, poszli na spotkanie pierwszych wierzących, pierwszych chrześcijan, może nawet jakiś apostoł by tam był z wizytą w takim lokalnym zborze, lokalnej społeczności. I on również wyciągnąłby święte pisma po to, żeby nas uczyć o tym, w co my wierzymy, co jest istotą naszej wiary. Jak myślicie, z której części czytałby apostoł? Odpowiedź brzmi ze Starego Przymierza. Ze Starego Przymierza, bo Nowego Przymierza, bo Nowego Testamentu wtedy jeszcze nie było. Nawet gdyby chcieli apostołowie czytać z Nowego Testamentu, nie mieli jeszcze z czego, bo pierwsze listy powstały w latach 50. Listy apostoła Pawła, Ewangelie to są lata 80. czy 90. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale pierwsi wierzący nie mieli Nowego Testamentu. Pierwsi chrześcijanie nie mogli sobie otworzyć Ewangelii po to, żeby czytać to, co my czytamy. Dla nich Pismo Święte było pismem tego Starego Przymierza, to, co my nazywamy Starym Testamentem. I można sobie pomyśleć, co z tego? Taka ciekawostka. Może wartością tej ciekawostki jest to, że przy kolacji wigilijnej będziecie mogli zatkać usta jakiemuś przemądrzałemu kuzynowi. Bo tak właściwie to jest tylko taka błaha informacja, jeżeli nie wiemy, co z tego wynika. Można powiedzieć, że nic nie wynika, ale z drugiej strony świadomość tego, że pismo, święte pismo pierwszych wierzących, pierwszych chrześcijan, to był tylko Stary Testament, naprawdę wiele rzeczy nam pokazuje i wiele rzeczy można by to było wyjaśniać. Ale ja chciałbym podkreślić tylko jedną ważną rzecz. Mianowicie, że fakt, że oni korzystali tylko ze Starego Testamentu i tylko ze świadectw, jak dzisiaj słyszeliśmy, naocznych świadków wydarzeń z życia Jezusa, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, mówi nam bardzo ważną rzecz o całej historii, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Że ona jest jedną ciągłą historią. To, co zaczęło się wiele tysięcy lat temu. To, co zaczęło się od Abrahama, Izaaka, Jakuba, ciągnie się przez całe Pismo Święte w nieprzerwany sposób. Pomimo tych czasami wieluset lat, kiedy nie mamy żadnej księgi, żadnego świadectwa, to jest cały czas jedna i ta sama historia. I w tym roku, kiedy idziemy przez całą Biblię, jednym z celów, jaki sobie stawiamy, jest właśnie pokazanie tego, że to nie jest tak, że Biblia ma dwie części i my wybieramy sobie tylko tą, która nas dotyczy, a tamta już nie jest ważna. To jest jedna spójna historia. I to staje się szczególnie ważne akurat w tym okresie roku. Dlatego, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym chrześcijaństwie czasami mamy tendencję prezentować narodziny Jezusa, jakby to było coś zupełnie nowego. Wiem, że tak jest, bo ja się wychowałem w takim przekonaniu, że Stary Testament to było coś tam dawno temu, ale tak naprawdę historia Bożego zbawienia rozpoczyna się dopiero w Betlejem, kiedy Bóg posyła swojego Syna, aby stał się człowiekiem. Jestem przekonany, że wielu ludzi będzie obchodziło te święta myśląc właśnie w ten sposób, że to jest początek Bożej historii zbawienia. Że wszystko, co było wcześniej, było jakąś swoistą próbą generalną. Bóg próbował, co właściwie można z ludźmi zrobić i próbował z narodem izraelskim, doszedł do wniosku, że niewiele można zrobić, w związku z tym zaczął od początku. Wielu ludzi w sumie tak chyba myśli, że narodziny Jezusa to jest dopiero początek tej właściwej, prawdziwej historii. Otóż nie, to nie jest początek. To jest jej kulminacja, ale to nie jest początek. To jest szczytowy punkt tej historii, ale to nie jest coś nowego. To nie jest tak, że Bóg zapomniał o wszystkim, co było dawniej i zaczyna od początku. Wręcz przeciwnie, Bóg kontynuuje to, co rozpoczął i w tych świętach, w tych wydarzeniach, które obchodzimy każdego roku, świętach, Jego obietnice, Jego wierność, Jego spolegliwość znajdują swoje największe potwierdzenie. Jak pamiętacie może zeszłego tygodnia, Żydzi widząc sytuację, w jakiej się znaleźli, bo to nie była wcale fajna sytuacja po tym, jak wrócili z niewoli babilońskiej, coraz głośniej uświadamiali sobie, że jeżeli będą szukali spełnienia swoich nadziei w człowieku, zawsze się zawiodą. I coraz głośniej, za każdym razem, kiedy otwierali Pismo Święte, wołali do siebie nawzajem i do Boga w modlitwie: daj nam Mesjasza. I narodziny Jezusa Chrystusa są właśnie Bożą odpowiedzią na to wezwanie. Bóg wysłuchał modlitwy swojego ludu. Bóg spełnił swoją obietnicę. Bóg mówi: teraz pójdziemy dalej. Teraz zrobię to, co wam obiecałem. Izraelici, Żydzi byli przyzwyczajeni do czekania. Wiele razy w swojej historii musieli czekać na Boga, na Boże wybawienie, na spełnienie Bożych obietnic. I nawet jest takich wiele wersetów, które mówią właśnie o oczekiwaniu na Pana. Akurat ten jest psalm. W Izraelu oczekuj Pana teraz i na wieki. Ale może pamiętacie z Księgi Izajasza. Ci, którzy czekają na Pana, ci, którzy oczekują Pana, podnoszą się w górę jak orły. Częścią wiary, częścią społeczności, częścią relacji z Bogiem jest czekanie, aż Bóg wypełni swoją obietnicę. I powiem wam, czasami niełatwo jest czekać. Niełatwo jest czekać, szczególnie w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko musimy mieć na zaraz i najtaniej, i najszybciej, jak to możliwe. Ale częścią wiary, częścią Izraela było czekanie. I oni czekali. Czekali kilkadziesiąt, czekali kilkaset lat. Niektórzy czekali całe swoje życie, ale jako naród czekali cierpliwie z pokolenia na pokolenie. I wtedy pewnego dnia, kilka lat przed początkiem naszej ery, to akurat jest taka zabawna rzecz, Bóg posyła swojego anioła, żeby powiedzieć im: wasze oczekiwanie dobiegło końca. Taki jest sens wydarzeń, które znajdujemy na początku Ewangelii Łukasza. Najwcześniejszych chronologicznie wydarzeń z tego, co my nazywamy Nowym Testamentem. Kiedy Bóg posyła swojego anioła do kilku osób po to, żeby objawić im, co się niebawem stanie, tak naprawdę to jest wielkie zawołanie ze strony anioła, ze strony Boga: wasze oczekiwanie dobiegło końca. Czekacie kilkaset lat, ale nie będziecie musieli czekać już długo. Pierwszymi ludźmi, którzy usłyszeli to słowa, tą Ewangelię, tą dobrą nowinę, byli Zachariasz i Elżbieta. Pochodzili z rodu kapłańskiego. Zachariasz był kapłanem, był jednym z wielu kapłanów. Kapłani byli podzieleni na 24 grupy i później każda z tych grup po kolei odbywała służbę w jednej, jedynej świątyni w Jerozolimie. W związku z tym, że kapłanów było dużo, tak naprawdę niewielu z nich miało szansę wejść do środka po to, żeby tam złożyć ofiarę Bogu z kadzidła. My, żaden z nas nie mógłby wejść do świątyni. Tam mogli wchodzić tylko kapłani i to też nie zawsze, nie każdego dnia. Więc prawdopodobnie, kiedy Zachariasz, czytamy, że był już w podeszłym wieku, dostąpił w końcu tego przywileju za pomocą losowania, prawdopodobnie byłoby to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, szczytowy punkt jego kariery. Bo nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś los padłby na niego, żeby mógł wejść do świątyni Bożej, złożyć Bogu ofiarę z kadzidła. I tego dnia, kiedy był w świątyni, ujrzał anioła. Czytamy też w Ewangelii Łukasza, że i Zachariasz, i Elżbieta byli ludźmi sprawiedliwymi, którzy robili to, co podobało się Bogu. Ale też byli ludźmi bezdzietnymi, którzy pewnie przez wiele lat czekali na chociażby szansę tego, żeby mieć potomka, żeby mieć własne dziecko. I pewnie nie jeden raz się modlili. Wiecie, Zachariasz i Elżbieta byli ludźmi, którzy na pewien sposób mogli już przestać czekać. Bo wiek nie pozwalał już na to, żeby mieli rodzinę. Zachariasz właśnie dostąpił tego największego momentu w swojej karierze kapłańskiej i tak naprawdę nic większego nie mogło mu się już przydarzyć. Można powiedzieć, że to byli ludzie, którzy powoli przestawali czekać. Ale właśnie wtedy, w tym momencie, objawia się anioł Zachariaszowi i mówi: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została twoja modlitwa i twoja żona pocznie. I co więcej, ten, który się narodzi, pójdzie przed Bogiem, przed Panem, w duchu i mocy Eliasza, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotuje Panu lud prawy. Wiecie, czy to nie były byle jakie słowa? Kiedy anioł cytował te słowa, tak naprawdę cytował proroctwo, które zostało wypowiedziane ponad 400 lat wcześniej, o tym, że Bóg, zanim przyśle swojego Mesjasza, pośle kogoś na wzór proroka Eliasza, aby przygotował mu drogę. To nie była nowa rzecz. Sam anioł mówi: słuchajcie, teraz idziemy dalej. Teraz wypełnia się to, co Bóg obiecał. Nie musicie już czekać dłużej. Zachariaszowi ciężko było w to uwierzyć. Mówi: ale po czym ja poznam, że tak jest? Jestem przecież bardzo stary i żona moja jest w podeszłym wieku. To ciekawe, bo anioł powiedział: wysłuchane są modlitwy twoje. A Zachariasz mówi: no może i są wysłuchane, ale my się już przestaliśmy starać. My już jesteśmy na to za starze. My już nie mamy siły czekać. Ale anioł mówi: nie, będziecie mieli dziecko. I na ten znak tego, że tak się stanie, pomimo twojej niewiary, zamilkniesz teraz. Oni przestali czekać, ale Bóg był wierny i spełnił swoją obietnicę. Kilka miesięcy później, 6 miesięcy później dokładnie, ten sam anioł, Gabriel, objawia się młodej dziewczynie, tym razem w Nazarecie, gdzieś w Galilei. I ona była z kolei osobą, która jeszcze może niewiele rzeczy czekała. Wiemy, że była zaręczona Józefowi. W związku z tym to był prawdopodobnie okres jednego roku między zaręczynami a małżeństwem. Więc jeżeli na coś czekała, to czekała właśnie na swój ślub, czekała na pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące swoim mężem, na budowanie własnego domu i własnej rodziny. Nie czekała na wiele więcej, chociaż z drugiej strony całe życie było jeszcze przed nią. I do niej przychodzi anioł, mówi: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławiona tyś między niewiastami. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan tron jego, ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I znowu, to nie jest zapowiedź czegoś nowego, ale to jest zapowiedź wypełnienia proroctwa, dawnego proroctwa z księgi Daniela, o tym, że kiedyś przyjdzie ktoś posłany przez samego Boga, kto z rąk samego Boga weźmie królestwo, które będzie niezniszczalne. Daniel w wizji widział kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który stanął przed Bogiem, przed sędziwym, i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie narody. Władzę wieczną, niezmienną i królestwo, które będzie niezniszczalne. Bóg mówi poprzez swojego anioła: nie musicie już dłużej czekać. Teraz to, co obiecałem, zacznie się spełniać. Maria w pierwszym momencie też nie wiedziała, co z tym zrobić. Mówiła: ale jak to możliwe, skoro ja nie znam męża? Jak to możliwe, skoro te rzeczy w ogóle dopiero mnie czekają? Jeszcze nawet nie doznałam. Ale niech stanie się, Panie, według twojego słowa. Jak pamiętacie, Maria rzeczywiście poczęła i to, co się zaczęło rozwijać w jej łonie, nie pochodziło z woli czy z działania mężczyzny, ale samego Boga. I co więcej, dowiedziała się o swojej kuzynce, o Elżbiecie, i poszła do niej, żeby się nią spotkać. I kiedy te dwie kobiety spotkały się razem, między nimi też wydarzyło się coś niezwykłego. Pewien psycholog kiedyś powiedział, że jeżeli chodzi o nieplanowane ciąże, to można je z góry podzielić na dwie kategorie. Na te, które następują za szybko, i na te, które następują za późno. Tutaj macie kobiety, które prezentują obie te kategorie. Dla Marii to było zdecydowanie za wcześnie, bo jeszcze nawet nie była żoną. Dla Elżbiety to było zdecydowanie za późno, bo była już starszą kobietą. Ale Bóg jest wierny swojemu słowu i Bóg mówi im: nie będziecie dłużej czekać, bo to ja zaczynam działać. I w tym momencie właśnie Maria śpiewa pieśń, śpiewa hymn, hymn pochwalny na Boga. Hymn, który znamy w naszym kraju dosyć dobrze, bo często jest cytowany w kościołach. Jego pierwsza część skupia się na wdzięczności Bogu za to, co uczynił. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną z waźmi będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Ale Maria zdawała już sobie sprawę, że to nie chodzi o nią, ale o to, że oto Bóg spełnia swoją obietnicę. Że chociaż ona jako młoda kobieta tak naprawdę może jeszcze niewiele czekała z całym narodem, czekanie narodu dobiega końca. Bo miłosierdzie Jego, to jest dalsza część tej pieśni, którą już rzadziej cytujemy, z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. On ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Maria rozumiała, że to, co ją spotyka, że to, co się dzieje, jest spełnieniem Bożej obietnicy dla całego narodu. Już dłużej nie muszą czekać. I słowa, które wypowiadała, były odwołaniem do kolejnego proroctwa z Księgi Michała, gdzie tam prorok mówi, któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo, resztę swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy i okaże wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecał naszym ojcom za dawnych dni. I Maria, która pamięta te słowa, mówi w swojej pieśni i już dłużej nie musimy czekać. Kiedy rodzi się Jan Chrzciciel, dziecko Zachariasza i Elżbiety, Zachariasz odzyskuje głos. To musiało być długie 9 miesięcy milczenia w jego życiu, w życiu całej tej rodziny. Ale kiedy odzyskuje głos, on również zaczyna od chwały dla Boga. I znowu nie jest to jakaś nowa pieśń, ale przywołanie Bożych obietnic. Wszystko, co Zachariasz mówi, jest potwierdzeniem jeszcze raz tej samej wieści. Nie musimy dłużej czekać. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam Zbawiciela w domu Dawida, jak zapowiedział przez usta świętych proroków. Posłuchajcie mnie wszyscy, nie musimy już dłużej czekać, bo Bóg spełnia to, co obiecał. Pomny na święte przymierze swoje, na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego. Zachariasz był kapłanem. Zachariasz często czytał Pismo Bożego Przymierza. I kiedy on uświadomił sobie, co się dzieje, cytował słowa wprost z Pisma Świętego, mówiąc wszystkim wokół, nie musimy już dłużej czekać. Może cytował Księgę Jeremiasza, gdzie prorok mówi, oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą ratolość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiona, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest imię jego, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. I Zachariasz, nazywając swojego syna, mówi, słuchajcie, nie musimy już dłużej czekać. Bóg czyni to, co obiecał. I oni nie byli jedynymi. Nieco później w Ewangelii czytamy o niejakim Symeonie. I ten człowiek to już w ogóle jest niesamowitą postacią. Był w Jerozolimie mąż imieniem Symeon, sprawiedliwy i bogobojny, który oczekiwał pociechy Izraela. Innymi słowy, który czekał na nadejście Mesjasza. Czekał na spełnienie Bożych obietnic. Czekał na to, aż Bóg wypełni to, co obiecał i stawi się za swoim ludem. I Duch Święty był nad nim i Duch objawił mu, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Wyobrażacie sobie tego człowieka, też już w podeszłym wieku, który od Boga otrzymał bezpośrednią obietnicę, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza, obiecanego przed wiekami, Wybawiciela ludu Bożego, tego, który przyniesie zbawienie od grzechów, tego, który odmieni cały ich los. Każdego dnia rano wstawał i myślał sobie, może to dziś. Każdego dnia wieczorem kładł się i mówił, nie dzisiaj, ale ja dalej będę czekał. Bo Bóg obiecał mu, że to stanie się za jego życia. I gdy pewnego dnia przyszedł do Jerozolimy, gdy była tam również Maria z Józefem, kilka dni po narodzinach swojego syna, aby dokonać wszelkich obrządków, które były przypisane w prawie Bożym, on bierze to dziecię na rękę i wie już, co się stało. I oddaje Bogu chwałę, mówiąc, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swojego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twojego izraelskiego. Trzymał w ręku spełnienie tego, na co czekał całe życie. Trzymał w ręku spełnienie Bożych obietnic, które dobrze znał, które cytował, bo słowa, które wypowiada, są cytatem z kolejnego proroctwa. Z proroctwa z Księgi Izajasza, gdzie Pan mówi: ja powołałem Cię do swojego sługi w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy i wyprowadził więźniów z zamknięcia. Ten ma być pośrednikiem nowego przymierza, światłością nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. I Symeon bierze to dziecię do ręki i mówi: tak, Boże, nie musimy już dłużej czekać. I była tam też Anna, prorokini, kobieta, która, jak czytamy, miała 84 lata, która tylko przez kilka lat żyła ze swoim mężem, bo on zmarł. A później przez całe swoje życie była w świątyni i tam oddawała chwałę Bogu, służąc Mu w postaw i modlitwach dniem i nocą. I na trzeci tej godziny, kiedy akurat Maria i Józef ze swoim dziecięciem byli w świątyni, go wielbiła Boga i mówiła o Nim, o Mesjaszu, wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Wiecie, że ich było wielu? Wielu, którzy czekali. Wielu, którzy chwytali się Bożych obietnic. Wielu, którzy czytali proroctwo, może takie proroctwo jak z innej części Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o tym, jak piękne są nogi na górach tych, którzy zwiastują dobrą wieść o tym, że Bóg spełnia swoje obietnice. Słuchaj, którzy mówią do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon, jak Pan wraca do swojej świątyni, jak Pan wraca do swojego ludu. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pocieszy swój lud. Pan wykupuje Jerozolimę. I kiedy ona opowiadała o Jezusie, o tym dziecięciu, które się narodziło, mówiła wszystkim: słuchajcie, czekamy na odkupienie Jerozolimy i nie musimy czekać już dłużej. Te wydarzenia, które dla nas są tylko jakimś preludium czasami do tego, co nazywamy Ewangelią, preludium do historii o zbawieniu, wcale nie są wstępem. One są spełnieniem, kulminacją nadziei wielu pokoleń ludzi wiernych Bogu, którzy się trzymali Bożych obietnic, pomimo tego, że często w swoim życiu nie oglądali spełnienia tego, na co czekali najbardziej. I kiedy aniołowie przyszli do Zachariasza, do Marii, kiedy później stanęli przed pasterzami, to przesłanie, które im głosili o narodzinach Jezusa Chrystusa w Betlejem, było tak naprawdę przesłaniem: Bóg spełnił to, co obiecał. Nie musicie czekać dłużej. I co z tego? Czy akurat takie spojrzenie na tę historię, na historię zwiastowania, na historię początków nowego przymierza, jak to nazywamy, coś zmienia w naszym życiu? Bo właściwie nawet jeżeli byśmy nie patrzyli na to, nawet gdybyśmy myśleli o tym tylko jako o początku czegoś nowego, to i tak przecież nie zmieni kwestii naszego zbawienia. Bo wiecie, nie jesteśmy zbawieni z tego powodu, że potrafimy zagiąć przemądrzałego kuzyna jakimiś wiadomościami z Biblii. Jesteśmy zbawieni dlatego, że zawierzamy się Jezusowi Chrystusowi. Nie z własnej sprawiedliwości, ale dzięki Jego ofierze zdajemy się na łaskę Bożą i wyznajemy Go Panem swojego życia. Więc nawet nie patrząc na to w ten sposób, nie patrząc na te święta nie jako na początek, ale właśnie jako na spełnienie, na kulminację Bożego planu, i tak będziemy zbawieni. Ale jeżeli mogę być uparty, to pozwólcie mi. Ja myślę, że ważne jest, żebyśmy zobaczyli tutaj nie początek, ale spełnienie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my też czekamy. Gdyby narodziny Jezusa były czymś zupełnie nowym, odrzuceniem tego, co Bóg czynił z narodem izraelskim, to tak naprawdę nie mielibyśmy żadnej gwarancji, że Bóg kiedyś nie zacznie czegoś jeszcze raz. Gdyby to było tylko coś zupełnie nowego, przygotowanego dla nas, z pominięciem wszystkich obietnic, które Bóg złożył przed swoim ludem wieki wcześniej, to tak naprawdę musielibyśmy ciągle się zastanawiać, czy te obietnice, które my otrzymujemy, również kiedyś nie zostaną unieważnione. Ale kiedy zobaczymy, że narodziny Jezusa Chrystusa są spełnieniem Bożego planu, spełnieniem Bożych obietnic, to wszystko staje się dla nas gwarancją, że również to, na co my czekamy, kiedyś się spełni. Wiecie, jest nas tutaj naprawdę wiele. Jestem przekonany, że wśród nas są ludzie, którzy też już przestali czekać. Może modlicie się o jakąś rzecz od wielu, wielu lat. Może oczekujecie, że w jakiś sposób coś zmieni się w waszym życiu i straciliście już nadzieję, tak jak Zachariasz i Elżbieta, że coś się z tego urodzi. Może czekacie już od wielu lat na spełnienie jakiejś obietnicy Bożej. Może trudno wam już jest nawet myśleć, że to kiedyś się stanie. Albo odwrotnie, może stoicie gdzieś na początku swojego życia i nawet jeszcze nie myślicie o tym, co was może czekać, bo tyle możliwości jest przed wami. My wszyscy czekamy. I ten świat mówi nam, że czekać na coś od Boga to jest głupia sprawa. Że jeżeli czekamy, aż Bóg spełni swoją obietnicę, to tak naprawdę, nie wiem, próbujemy zdobyć jakieś złoto głupców. Coś, co jest tylko jakimś świecidełkiem, którym mamią nas, nie wiem, duchowni czy kościoły. Ale jeżeli Bóg, nawet po 400 latach milczenia, spełnia swoją obietnicę tamtego dnia w Galilei, mówiąc swojemu ludowi, nie musicie już czekać dłużej, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że któregoś dnia my również usłyszymy to samo przesłanie. Nie musisz już czekać dłużej. Na cokolwiek czekasz w swoim życiu osobistym, na cokolwiek czekasz jako część ciała Bożego, na cokolwiek czekasz jako przedstawiciel ludu Bożego tu i teraz, kiedyś i do nas przyjdzie anioł i powie nam, nie musisz już czekać dłużej. I chociażby po to, żeby móc się uchwycić tej prawdy, tej obietnicy, ja będę patrzył na narodziny Jezusa nie jako na coś nowego, ale jako na spełnienie, zwieńczenie tej historii, którą Bóg rozpoczął przed laty. Bo ta historia ma dalsza część. My jesteśmy teraz jej częścią i tak naprawdę koniec jest dopiero przed nami. Nie wiem, na co czekacie osobiście, ale jako lud Boży my wiemy, że czekamy na Niego. Aż On objawi się po raz kolejny, już nie jako dzieciątko leżące w żłobie, nie jako bezbronny chłopiec, ale jako Pan Panów i Król Królów. Jak pisze Paweł w liście do Filipian, nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy. My jesteśmy ludźmi, którzy czekają. I kiedyś zobaczymy nawet nie samych aniołów, ale Chrystusa. I Jego widok będzie dla nas komunikatem. I nie musimy już czekać dłużej. Chrześcijanie zawsze czekali. Chrześcijanie zawsze czekają. Piotr pod koniec pierwszego wieku, wtedy kiedy formował się Nowy Testament, pisał, wiecie, przyjdą szydercy i będą mówić, a gdzież jest to przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od początku. Nic się nie zmienia. Wy naprawdę na coś jeszcze czekacie? Wy myślicie, że Bóg spełni swoją obietnicę? Tak, my myślimy, że Bóg spełni swoją obietnicę. Tak, my czekamy. Tak, pewnego dnia my Go zobaczymy. Bo Bóg to, co obiecał Izraelowi, spełnił. Każde Jego słowo się spełniło. I tego dnia, kiedy Zachariasz, kiedy Maria, kiedy Elżbieta, kiedy Symeon, kiedy Anna widzieli spełnienie wieluset lat oczekiwania, tak naprawdę oni podają nam pałeczkę. Nie traćcie nadziei, bo wy również będziecie kiedyś zaspokojeni. Wy również kiedyś przestaniecie czekać. Nie dlatego, że stracicie nadzieję, ale dlatego, że nie będziecie musieli czekać już dłużej. Ale teraz oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni byli przed Nim, bez skazy, bez nagany, w pokoju. My również czekamy. I zachęcam was do tego, żebyście te święta przeżyli myśląc w ten sposób. Bóg spełnił swoją obietnicę i Bóg się nie zmienił. Cokolwiek ci obiecał, cokolwiek nam obiecał, On to spełni. Przyjdzie czas, że nie będziesz musiał czekać dłużej. Przyjdzie czas, że my nie będziemy musieli czekać dłużej. Zobaczymy Go przychodzącego z aniołami i zawsze już będziemy z Nim.